siedzibie ONZ w Nowym Jorku przed godziną rozpoczęła się debata otwarta wysokiego szczebla na temat roli prawa międzynarodowego w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Dyskusję po raz pierwszy prowadzi prezydent Polski. Andrzej Duda ma wygłosić również przemówienie. Ma się w nim odnieść do głównych wyzwań dla polityki międzynarodowej, konfliktu w Syrii, kwestii Półwyspu Koreańskiego, a także do sytuacji w Strefie Gazy w relacjach między Izraelem a Palestyną. Prezydent Polski ma również mówić o reparacjach wojennych oraz dochodzeniu przyczyn katastrof lotniczych, w tym katastrofy smoleńskiej. Dziś będzie to najmocniejszy polski głos na świecie, między innymi w sprawie reparacji od Niemiec, ocenił poseł PiSu Arkadiusz Mularczyk, odnosząc się do przemówienia prezydenta Polski.
Na forum bardzo ważnym, istotnym, bo problem wówczas usłyszą przedstawiciele wszystkich najważniejszych krajów, które mają wpływ na politykę światową. Ale też trzeba podkreślić, że to właśnie rezolucje ONZ-u nakładały na Niemcy obowiązek płaty reparacji i odszkodowań wojennych, ale także regulacji indywidualnych roszczeń obywateli. Od dnia dzisiejszego setki tysięcy, a wcześniej miliony polskich obywateli nie doczekały się żadnej możliwości uzyskania odszkodowania od Niemiec, ani też nie dostały prawa do sądu. Ani w sądach polskich, ani w sądach niemieckich te osoby nie mogły domagać się odszkodowania. Więc cieszę się bardzo i mogę powiedzieć, że gratuluję panu prezydentowi. To jest świetny ruch, który pomoże sprawę reparacji wojennych posunąć do przodu, bo to właśnie ONZ jest ciałem międzynarodowym, gdzie ten problem powinien być podnoszony, realizowany.
Polska objęła niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ 1 stycznia i będzie w niej zasiadała do końca grudnia 2019 roku. 1 maja rozpoczęło się miesięczne rotacyjne przewodnictwo Polski w Radzie. A dzisiejsza debata to jeden z najważniejszych, obok spotkań z Polonią, punktów wizyty pary prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. W Sofii zakończył się szczyt Unia Europejska-Bałkany Zachodnie. Polskę reprezentował na nim premier Mateusz Morawiecki. Na spotkanie oprócz liderów państw unijnych przybyli przywódcy m.in. z Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny. Rozmawiano m.in. o poszerzeniu Unii Europejskiej o państwa Bałkanów Zachodnich w kontekście problemu migracji i potencjalnej destabilizacji w tym regionie. Według premiera Mateusza Morawieckiego dyskusja o tym, choć trudna, była udana. Szef naszego rządu przyznał jednak, że Unia Europejska jest w tej kwestii podzielona.
Starałem się podczas mojej wypowiedzi na sesji plenarnej, żeby wybrzmiało to, jak ważne jest od strony strategicznej, geopolitycznej, bezpieczeństwa energetycznego, cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa w zakresie migracji właśnie to, żebyśmy do takiego procesu przystąpili. Ale prawdą jest to, że są państwa, które pokazują na to, że najpierw musi być postęp dokonany w niektórych tematach typu walka z przestępczością zorganizowaną, walka z korupcją, a dopiero potem możemy wejść w formalny proces negocjacji przedakcesyjnych. Część innych państw, w tym my, wskazujemy na to, że lepiej wyciągnąć pomocną dłoń do tych niewielkich w końcu krajów. Z punktu widzenia budżetu Unii Europejskiej, zarządzania legislacją, niczego ja bym się złego nie spodziewał.
Liderzy państw zajmowali się też m.in. kwestią wycofania się Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego z Iranem. Polski premier mówił, że udało się wskazać na konieczność uzgodnienia z Waszyngtonem innego porozumienia. A na marginesie szczytu w Sofii premier Mateusz Morawiecki rozmawiał też z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem na temat reform w polskim sądownictwie. Dialog Polski z Brukselą w sprawie praworządności ma być kontynuowany. Szef polskiego rządu powiedział, że cieszy się, iż Komisja Europejska dostrzega pozytywne zmiany w wymiarze sprawiedliwości, które wprowadzono. Jego zdaniem niezawisłość całego aparatu sądowego została znacząco podniesiona. ABW zatrzymała obywatelkę Rosji Jekaterinę C., która zostanie wydalona z Polski. Ponadto 4 osoby objęto 5-letnim zakazem wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby te brały udział w działaniach hybrydowych wymierzonych w Polskę na rzecz realizacji 2 priorytetowych celów Rosji, powiedział rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.
Pierwszy cel to rozbudzanie czy podsycanie animozji polsko-ukraińskich. Drugi cel jest związany stricte z polityką historyczną Kremla. Chodzi o zastępowanie narracji historycznej polskiej narracją historyczną rosyjską. Te działania wspomnianych osób miały na celu koordynację czy inspirowanie środowisk prorosyjskich funkcjonujących w Polsce.
Sprawa jest rozwojowa. ABW realizuje równolegle działania wobec obywateli Polski współpracujących w rosyjskiej wojnie informacyjnej przeciwko Polsce. Konfederacja Lewiatan chce, aby Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność z konstytucją przepisów o zakazie handlu w niedzielę. Wniosek w tej sprawie trafił już do Trybunału. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Według Lewiatana przepisy ograniczające niedzielny handel różnicują pracowników. Zdaniem Konfederacji narusza to szereg konstytucyjnych zasad. Jednocześnie ustawa zawiera zapisy wywołujące nie dające się usunąć wątpliwości interpretacyjne. W związku z tym narusza zasadę zaufania do państwa. Czytamy w oświadczeniu Konfederacji Lewiatan. Komentuje Dariusz Paczuski z sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ Solidarność.
Konfederacja Lewiatan do samego końca nie wierzyła, zresztą nie tylko Konfederacja Lewiatan, że uda się wprowadzić tę ustawę w życie. Przeżyła chyba małe rozczarowanie z ich punktu widzenia. No i nie składa broni, próbuje wszystkich możliwych kruczków, wszystkich możliwych działań, żeby tylko teraz już, skoro ona już działa, obalić, doprowadzić do sytuacji, kiedy przestanie działać.
Poseł Łukasz Rzepecki z Kukiz 15 zauważa, że Lewiatan wykorzystuje swoje prawo. Jak dodaje, zakaz handlu w niedzielę służy Polakom.
Myślę, że tutaj właśnie przedsiębiorstwa, być może zagraniczne, denerwują się, że ten zakaz handlu w niedzielę obowiązuje. Ja popierałem i popieram zakaz handlu w niedzielę. Uważam, że ta ustawa była zgodna z konstytucją, aczkolwiek Trybunał Konstytucyjny będzie musiał się wypowiedzieć w tej kwestii pod względem prawnym, czy jest to zgodne z konstytucją. Aczkolwiek w moim przekonaniu uważam, że ten zakaz handlu w niedzielę dobrze wpłynął na Polaków.
Przepisy ograniczające niedzielny handel obowiązują od początku marca. Obecnie zakupy możemy zrobić w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
A całkowity zakaz handlu w niedzielę ma obowiązywać od 2020 roku. Komisja weryfikacyjna unieważniła kolejną krzywdzącą decyzję reprywatyzacyjną prezydent Warszawy. Chodzi o grunt przy ulicy Nieborowskiej 15. W 2008 roku kamienica trafiła w ręce krewnych wiceprezydenta Warszawy Witolda Pala z PO. W ubiegłym roku Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa ujawniło, że nieruchomość została zreprywatyzowana z naruszeniem prawa. Podstawą do zwrotu był wniosek dekretowy złożony przez osobę, która nie żyła. Członkowie komisji weryfikacyjnej postępowanie rozpoznawcze w tej sprawie rozpoczęli w kwietniu. Jak uzasadnił minister Patryk Jaki, przewodniczący zespołu, reprywatyzacja Nieborowskiej 15 została przeprowadzona bez podstawy prawnej.
Ta sprawa ma w sposób oczywisty podwójne dno, dlatego że chodzi o rodzinę wiceprezydenta miasta stołecznego Warszawy z Platformy Obywatelskiej i rodzina prezydent miasta reprywatyzowała, rodzina wiceprezydenta miasta również reprywatyzowała. Po prostu nieprawdopodobny skandal, który całe szczęście udaje się komisji w tej chwili odkręcać i kolejna nieruchomość dzięki decyzji komisji, szanowni państwo, wróci do zasobów miejskich. Stwierdziliśmy jej nieważność i również mieszkańcy, którzy jeszcze zostali w tej kamienicy, mogą czuć się bezpiecznie, również patrząc z perspektywy tej nieruchomości okalającej budynek.
Kamienica przy ulicy Nieborowskiej 15 znajduje się na warszawskim Ochocie. Zreprywatyzowana nieruchomość to nie jedyny adres powiązany z wiceprezydentem Warszawy Witoldem Palem. Sprawa kolejnych nieruchomości będzie przedmiotem najbliższych posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Jutro zachmurzenie umiarkowane lub duże. Miejscami przelotne deszcz i burze, głównie na wschodzie i południu kraju. Temperatura od 14-15 stopni na terenach podgórskich i nad morzem. Do 18 w centrum i 22 na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porwisty, a w czasie burz możliwe porywy do 65 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i będzie rosło. To były wiadomości w Radiu Maryja.